z kolejnym odcinku Forum Call Center. Jak pewnie słyszycie, trochę odwracamy rolę. Tym razem jako gospodarz wita Was Piotr Merkel.
I Maciej Buś jako gość.
Mówiliśmy, korzystając z okazji, że Maciej dostał szacowną nagrodę. O nagrodzie możecie przeczytać, nie będziemy o niej rozmawiać, nie będziemy się chwalić. Natomiast jest to świetna okazja, aby spytać właśnie Maćka, jako osobę uhonorowaną, a więc z autorytetem, o to, w którym kierunku zmierza call center, jak to się wszystko rozwija, ale żebyśmy zaczęli od początku, to może właśnie najpierw sam początek, a więc Maćku, jak ty się dostałeś do branży call center?
No dobrze, no jak ja się dostałem? No oczywiście w moim przypadku był to przypadek. Zresztą myślę, że jeśli chodzi o pracę w call center, w tak wtedy jeszcze szczególnie młodej dosyć dziedzinie, jakim jest call center, w większości osób, które zaczynały pracę, był to przypadek. Ja poprzednie 10 lat, czyli w zasadzie jeszcze w czasie studiów, zajmowałem się zawsze marketingiem usług, zajmowałem się sprzedażą i jako właśnie człowiek, który miał być odpowiedzialny przynajmniej w początkowej fazie za sprzedaż usług call center do rynku, tak właśnie zostałem jakby pozyskany do nowo powstającej organizacji, do firmy Holicon przez inwestorów i tam w zasadzie no, w sposób właściwie po 2 czy 3 miesiącach zostałem prezesem zarządu i miałem pod sobą tak naprawdę wszystko. Przypadek również dlatego, że ja z wykształcenia, ja jestem magistrem od fikołków, czyli w 97 roku skończyłem szacowną Akademię Wychowania Fizycznego. Przez kolejne 10 lat pracowałem w różnych firmach w branży marketingu usług.
Mówisz, to gdzieś na rynek call center, trochę zapytam Cię.
No troszkę więcej już, ale no tak faktycznie gdzieś około 10 lat, żebyśmy operowali okrągłymi liczbami.
Zapytam Cię za chwilę, jak wtedy ten rynek wyglądał, natomiast od razu powiem jako człowiek spoza branży, że tak sięgam pamięcią 2004-2003 rok. To było chwilę po tym, jak odpalony został taki duży projekt w Błękitnej Linii w Telekomunikacji Polskiej. A mówię to nie dlatego, że mam taką świetną pamięć, tylko bardziej dla mnie, jako dla może nie laika, ale osoby trochę z boku, to rzeczywiście to był taki moment, kiedy call center stało się elementem rzeczywistości biznesowej. Bo rzeczywiście wcześniej call center funkcjonowały, usługi telefoniczne czy obsługa klienta, sprzedaż poprzez telefon funkcjonowała. Natomiast rzeczywiście to był taki czas, kiedy call center stało się takim bardzo, bardzo istotnym elementem, bardzo istotnym filarem obsługi masowej. A więc twoim zdaniem, jak to...
Na pewno... Wiesz co, to znaczy, odniosę się do Błękitnej Linii. Błękitna Linia była na pewno takim najbardziej spektakularnym projektem w obszarze call center, czy w obszarze obsługi klienta. Tylko, żeby...
Wszyscy wtedy byliśmy klientami jednej firmy Telekomunikacja Polska S.A., bo nikt inny nie operował i w związku z tym wszyscy musieliśmy się z tą Błękitną Linią zmierzyć.
Tak, ale to też musimy spojrzeć, skąd się wzięła Błękitna Linia i skąd się biorą w ogóle, skąd się bierze call center. Tak naprawdę jest to odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, na zapotrzebowanie klientów. Moi rodzice i później ja, tak naprawdę standardowy czas oczekiwania na telefon w latach 70., 80. jeszcze, to było około 20 lat. I moi rodzice pokornie tak czekali, czyli po 20 latach w końcu dostali pismo, że oto możemy Państwa podłączyć. Po 89 roku, oczywiście to zanim to się wszystko rozkręciło, nagle nic tego nicowego, dostępność takiej usługi jak telefon z dnia na dzień urosła wielokrotnie. Może, wiesz, jak pewnie ktoś by teraz tego słuchał i powiedział, że a u mnie nie, bo u mnie jeszcze nie dotarło, jeszcze nie pociągnęli i tym podobne rzeczy. Natomiast ja pamiętam jak dziś, jak dwóch panów takich techników przyszło nagle i mówi, panie Macieju, możemy panu 5 numerów założyć od razu, od ręki. I oni byli bardzo dumni, bardzo zadowoleni z tego faktu. I teraz zobaczcie, jak to wygląda. Jeżeli powiedzmy rok wcześniej nie można było podłączyć telefonu, po roku nie widziałem, żeby jakieś kable ciągnęli, ale nagle rozbudowano możliwości centrali jakiejś tam telefonicznej wielkiej i nagle można było, powiedzmy, patrząc tylko i wyłącznie na tam, gdzie ja mieszkałem, można było zrobić 5 razy więcej. W związku z tym 5 razy więcej klientów potencjalnych i realnych i 5 razy więcej potencjalnych problemów. W związku z tym Oczywiście jednym naturalnym elementem są punkty obsługi klienta, gdzie można przyjść i zgłosić swój problem. Natomiast no, mimo wszystko patrzymy na zachód, jak to się dzieje i tym podobne rzeczy i widzimy, że są centra obsługi klienta, gdzie są scentralizowane procesy właśnie te obsługowe i tak powstała między innymi Błękitna Linia. A to, że nie wszystko chodziło tak, jak powinno na samym początku, no ku temu jest tak naprawdę bardzo wiele elementów. No po pierwsze, wtedy ciągle jeszcze brakowało wiedzy i tak już odnoszę się do tego, jak wyglądał wtedy rynek. Wtedy ciągle jeszcze brakowało tak naprawdę takiej twardej wiedzy, jak to powinno być. Po drugie, była to trochę operacja na żywym organizmie, ponieważ też były deadline'y, były terminy, które trzeba było dołożyć. Była wtedy w to wciągnięta najnowsza technologia, najnowsza, jaka wówczas wtedy była. To należy pamiętać. Natomiast to jest jednak klient masowy. Na owe czasy była ogromna masa tego klienta. Może dzisiaj możemy się śmiać i uśmiechać, bo dzisiaj powiedzmy nie są to setki tysięcy klientów, tylko są to miliony klientów firmy telekomunikacyjne obsługują, ale takie to były czasy, więc na pewno jest to najbardziej spektakularny projekt, to co my wszyscy pamiętamy, ale obsługa klienta w różnych aspektach była realizowana już od co najmniej lat 90., a gdyby się dobrze cofnąć, to i w latach 70. i 80. Tylko, że trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że w latach 70. i 80. te biura, które my dzisiaj nazywamy biurami obsługi klienta raczej, czy biurami sprzedaży, wtedy się nazywały raczej takimi biurami,
czy centralą. Zajmowały się głównie rzeczywiście pracą biurową.
Była to centrala zbytu, tak? Była to centrala zbytu, a nie sprzedaży czy obsługi, bo generalnie klient jako taki ze swoimi potrzebami, problemami nie funkcjonował.
Rzeczywiście,
tak?
Rzeczywiście dotyczy się tego wątku, bo tak, cofamy się trochę w przeszłość i próbujemy tak na krótkim schemacie pokazać, co się wtedy działo, więc rzeczywiście rok 2000, 2004, ten przełom, to było po pierwsze nowa technologia, jak mówisz, i to masz rację. To był nowy sposób organizacji, bo tak jak mówiłeś, też pamiętamy wszyscy, wtedy telefon też już był dostępny i można się było dodzwonić nawet do zakładu energetycznego. Jeszcze sam pamiętam, że łatwiej się wtedy pewne rzeczy załatwiało, bo rozmawiał się z żywym człowiekiem, a nie z call center. Natomiast to funkcjonowało, ale rzeczywiście wtedy pojawił się przełom, pojawiło się coś takiego jak call center, a więc pewna jednostka operacyjna, która rządziła się swoimi prawami. Abstrahując od kwestii, które mówiłeś, wdrożenie, które rzeczywiście było wyzwaniem, to ja też rozumiem i też o to bym Cię poprosił w kolejnym pytaniu, czy też odpowiedzi na kolejne pytanie, to jak to było zorganizowane? Jak to wtedy było zorganizowane? Oczywiście wiemy, że patrzymy na to z perspektywy już dnia dzisiejszego. Natomiast trafiłeś do firmy Holicon, tak? Dostałeś zadanie zorganizować, czy też uporządkować, czy też zarządzać tym na bieżąco. Jak to wtedy wyglądało? Jak takie call center wyglądało od środka?
To znaczy ono tak naprawdę niewiele się różniło od tego, co jest dzisiaj, poza tym, że po pierwsze, pierwszym takim wyznacznikiem nie był za bardzo pomysł, proces i tak dalej, ile technologia. I tak naprawdę to call center, które było budowane, i to niezależnie czy wewnętrznie, czy zewnętrznie, czyli była to organizacja outsourcingowa, czy wewnętrzna, to pierwszym punktem programu była technologia. Wówczas to nie było takie proste, jak to jest dzisiaj, ponieważ technologia wówczas była bardzo droga, ponieważ nie było alternatyw, nazwijmy to prostych. To znaczy, wtedy można by mówić o alternatywach, dzisiaj mówimy o standardzie. Wówczas funkcjonowały na rynku tylko te takie największe, najbardziej znane międzynarodowe brandy. Była Avaya, był Genesis, były tego typu rozwiązania.
Tak, Alcatel jeszcze wtedy. Ich fragmenty się.
Tak. Ericsson, zgadza się. Natomiast wtedy, żeby zbudować 50 czy 100 stanowiskowe call center, powiedzmy, że dla 100 stanowiskowego call center, no to minimum, które trzeba byłoby przeznaczyć na samą technologię, no to tak myślę, tak pamiętam, bo robiliśmy takie analizy, no to jest 1,5 do 2 milionów, żeby kupić kompletny system, który będzie realizował procesy komunikacyjne, będzie odpowiadał łącznie z nagrywaniem i tym podobne rzeczy. Była to na pewno bariera dla bardzo wielu firm, ale z drugiej strony ta wiedza, która obowiązywała wtedy na rynku, wskazywała na to, że od tego się zaczynało. Nie od pomysłu biznesowego do końca, nie od potrzeby klienta, nie od takich elementów organizacyjnych, tylko właśnie technologii, a potem dopiero się nasypywało inne elementy. Także to jest jeden element, to jest zupełnie inna technologia. Druga sprawa, wiele tych elementów działo się wewnątrz organizacji, bo znowu mówimy o organizacjach wewnętrznych, których tak naprawdę na rynku jako takim, jeżeli byśmy go zdefiniowali, nie było za bardzo widać. Tak? To znaczy wiadomo, że wtedy się już były obecne call centra wewnętrzne, na pewno firm telekomunikacyjnych, które zaczęły się bardzo intensywnie rozwijać. Były już infolinie czy call centra firm bankowych. To jest druga taka, nazwijmy to, najbardziej zawsze te dwie branże zawsze najbardziej i najżywiej inwestowały w tego typu technologie, chcąc być z jednej strony bardziej nowoczesnym, a z drugiej strony no, był to wymóg ze względu na to, że oni obsługiwali dużą liczbę klientów i bardzo często tak mogli dotrzeć. Trzecim takim obszarem to było rosnące zainteresowanie call center z punktu widzenia sprzedaży. Trzeba pamiętać, że call center, właściwie takim pierwowzorem call center, było pojęcie telemarketing, które w latach 50. powstało w Stanach Zjednoczonych. A telemarketing wówczas oznaczał nic innego jak sprzedaż przez telefon. Czyli jakby nawet rozebrać to słowo, mimo że dzisiaj ja je rozumiem i zawsze je rozumiem troszkę inaczej, to niestety ono oznacza telefon jako telefon i marketing rozumiany jeszcze właśnie według definicji z lat 50., czyli jako sprzedaż, nie jako nawet definicja kotlerowska marketingu, czyli ten pracy, cały cykl życia klienta i wszystkie działania wokół tego cyklu życia klienta, tylko mimo wszystko była to sprzedaż. Zaczęto postrzegać właśnie w telemarketingu bardzo dużą szansę na
zwiększenie sprzedaży.
Dotarcie do nowego klienta przy relatywnie niskim koszcie, tak? Niestety poszło to w złym kierunku, bo ten koszt zaczęto ograniczać do minimum, a wręcz go przerzucać na inną firmę, ale to jest jakby troszkę inny problem.
Ile ta technologia wymagała wiedzy? Bo ja rozumiem, że oprócz wiedzy czysto technologicznej, i tutaj no nie oszukujmy się, to było zadanie inżynierskie, stworzenie call center, połączenie tych wszystkich central, urządzeń, funkcji. Pamiętam, że to była wiedza tajemna i zapewne ty też w tym się nie specjalizowałeś, bo to nie było twoje zadanie. Natomiast jak to wyglądało z strony organizacyjnej? Jak zapanować nad czymś takim? Przychodzi nowa technologia, przychodzą ludzie, którzy muszą się na tym robić, na tym pracować. Jak to wszystko zorganizować?
To znaczy tak, pod tym względem było bardzo podobnie jak jest. To znaczy, po pierwsze, firmy, które wdrażały systemy call center, miały inżynierów, miały specjalistów, miały sprzedawców, którzy się znali na tym. Ja przyznam się, mój stan wiedzy jest bardzo podobny jak był wtedy, to znaczy ja się nigdy nie interesowałem bardzo technologią od strony tego wszystkich tych serwerów, switchy, nie switchy i tym podobnych rzeczy. Zawsze byli wokół mnie ludzie, którzy się na tym znali. Mnie zawsze interesowała technologia od strony operacyjnej, czyli co to może. Tak? I czyli ja spróbowałem zdefiniować, ja potrzebuję tak, że jeżeli powiedzmy klient zadzwoni, to po drugiej stronie był sygnał, ktoś może odebrać, może coś zapisać i tak dalej, i tak dalej. Jakieś flow powinno być. Natomiast jeżeli powiedzmy dostawca, sprzedawca konkretnej firmy czy integrator wdrażał, bo zawsze jest to związane z wdrożeniem pewnego rozwiązania, to zawsze był człowiek, który się na tym znał i który wiedział, co zrobić z czym, żeby to zadziałało. W związku z tym jakby no, to jest trochę jak z samochodem, tak? Jak w fabryce samochodów. No, jest pewna instrukcja, jak to ma działać. W obrębie każdej firmy są ludzie zatrudnieni, najczęściej młodsi, starsi, którzy gdzieś liznęli, może nie systemu call center, bo takich ludzi, którzy od samego początku w obszarze call center pracowali, no takich wtedy nie było, tak? Żeby powiedzmy szkołę skończyli i od razu poszli pracować jako IT call center. Nie, no to byli ludzie, którzy gdzieś mieli kontakt z technologiami telekomunikacyjnymi. To jest jakby numer jeden i to jest coś, co jakby determinowało funkcjonowanie technologii. Byli też, ponieważ jesteśmy w Polsce, no to ja tak zauważyłem, że rok 2005 mniej więcej, no to zaczęły się takie różnego rodzaju homemade, czyli próby tego, co możemy zrobić sami. Musimy pamiętać, że też 2005 rok, to był ten czas, kiedy ja zaczynałem, to był czas też takiego małej zmiany technologicznej, czyli przechodziliśmy z tej tak zwanej telefonii tradycyjnej na telefonie IP, a to z kolei otwierało niesamowite możliwości, jeśli chodzi o to, jak taniej i jak właśnie we własnym zakresie można zbudować tego typu rozwiązania. Zaczynał się rozwijać Asterisk i do dzisiaj ta technologia w bardzo wielu firmach, nazwijmy to, króluje. A nawet została doceniona przez tych bardzo dużych dostawców, którzy swoje rozwiązania dostosowują w taki sposób, żeby platforma asteriskowa mogła być tą platformą komunikacyjną, a cała logika biznesowa jest dostarczana jako zupełnie trzecie rozwiązanie. Także tu jakby zupełnie inne podejście było wtedy. Dzisiaj to podejście się zupełnie zmieniło, jeśli chodzi o to, co dostarczamy. Wtedy próbowano nam dostarczyć kompletne rozwiązanie bazujące na rozwiązaniu telekomunikacyjnym i to jest bardzo istotne. W tej chwili natomiast dostarcza nam się bardziej logikę biznesową, a rozwiązanie telekomunikacyjne może być albo po pierwsze dowolne, albo też można powiedzieć bardziej niezależne, bo też są jakby różne sposoby rozwiązania tej kwestii. No i jest jakby bardzo, bardzo wielu dostawców.
Tak podsumowując i rekapitulując, co powiedziałeś, można powiedzieć tak. Wtedy żyliśmy w czasach jednak mimo wszystko dominacji technologii. Technologia miała wpływ po pierwsze na koszty, po drugie na model działania, bo był tylko jeden model dostępny. Teraz się to o tyle zmieniło, że technologia stała się relatywnie tańsza i to rząd wielkości, więc już nie stanowi co więcej rozwiązań. Pod tym względem jest dużo. Natomiast jak rozumiem, gdzieś w tle przebrzmiała taka informacja, że po pierwsze nadal obowiązuje proces, czy też rządzi proces, bo to tak naprawdę on determinuje sposób funkcjonowania i dobre zorganizowanie. I rozumiem coś, czego co prawda nie powiedziałeś, ale domyślam się, patrząc na twój życiorys, że za chwilę do tego nastąpisz, czyli wykształcenie osób, które w tym call center pracują. Bo znowu rozumiem, że wtedy czasy technologiczne wymagały, czy kładały nacisk na doświadczenie i wiedzę technologiczną. Natomiast jak się domyślam, zresztą sam pamiętam te czasy, że wtedy pracownicy call center to byli tak naprawdę pracownicy brani z rynku na zasadzie tabula rasa, którą się dopiero szkoliło i dopiero się wdrażało w tą technologię.
To znaczy, znowu tu, jeżeli patrzymy na aspekt ludzi, tak? Mamy znowu dwie kategorie, albo może nawet trzy kategorie, albo grupy ludzi. Pierwsza grupa to są ludzie, którzy tworzyli te call center, czyli ludzie, którzy budowali, byli odpowiedzialni na zasadzie, powiedzmy, na poziomie strategicznym i operacyjnym. I to byli ludzie o jakichś sukcesach, nazwijmy to biznesowych, związanych z zarządzaniem i tak dalej. Bardzo często niekoniecznie w obszarze call center. Były w Polsce osoby, które liznęły tego tematu, przy czym liśnięcie mogło być większe, mniejsze, w krajach zachodnich. Były koncepcje, które przyjechały na przykład ze Stanów Zjednoczonych w walizce łącznie z kapitałem, ale były też takie rozwiązania, gdzie brało się ludzi, którzy gdzieś w Polsce już czegoś doświadczyli, bardzo często na zasadzie swoistego eksperymentu, czyli powiedzmy mamy telefon, mamy jakiś cel do zrealizowania, no i szukamy rozwiązania, jak to zrobić. I to całkiem nieźle wychodziło. Było to z jednej strony kosztowne, prawdopodobnie bardzo niedoskonałe, no ale tak pączkowały kolejne firmy, czyli jedna osoba popracowała gdzieś, została potem przejmowana i ten transfer z takich ludzi swego czasu był bardzo duży i ten rynek bardzo dobrze się rozwijał, szczególnie właśnie w takich miastach jak Warszawa czy Wrocław, gdzie tych firm od samego początku było dużo, gdzie były też zlokalizowane centrale tych dużych, masowych, nazwijmy to, firm, czy jakby może nie masowych firm, ale firm, których obsługują klienta masowego, czyli banki, telekomy i inne firmy. No i są oczywiście firmy wewnętrzne, które zaczynały dojrzewać potencjał, albo ich matki zagraniczne tych firm zaczęły sugerować delikatnie głosem nieznającym ten, że dobrze byłoby, żebyście w Polsce zrobili takie centrum obsługowe. No i pojawiały się pytania, ale jak to zrobić? No i powiem tak, no nie było to takie bardzo, bardzo proste, bo tych osób, które wiedziało, jak to zrobić, no mimo wszystko nie było aż tak bardzo dużo. I te kompetencje, jeśli chodzi o ten poziom, no były gdzieś tam ograniczone. Następnie, jeżeli mówimy o ludzi, którzy zarządzali już operacyjnie na średnim czy niskim szczeblu zarządzania, czyli superwajzorzy, koordynatorzy i tak dalej, znowu nie było szkoły. Tak jak jeżeli weźmiemy, powiedzmy, Stany Zjednoczone, które są uznawane za najbardziej rozwinięty rynek w tym zakresie, no to tam jest, czy nawet w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii, to tam jest mnóstwo szkoleń skierowanych na przykład do superwajzorów. Jak w zasadzie co drugi temat szkolenia to jest planowanie w ogóle pracy. U nas nie ma takich rzeczy, nie było i nie ma do dzisiaj ani jeden. W ogóle zauważyłem, że jest bardzo mała koncentracja na tej grupie ludzi. Jeśli chodzi o agentów, konsultantów telefonicznych, bo tu znowu mamy problem czy pytanie, jak poprawnie nazwać, bo agent to dla niektórych brzmi źle. Więc są to, tak jak w większości krajów Europy czy Stanów Zjednoczonych, młodzi ludzie, studenci lub tuż po studiach. I tak było i jest tak w tej chwili. Dla nich jest to nowa praca. Różnica może, ponieważ mówimy już o różnicy wręcz pokoleniowej, jest taka, że wtedy te osoby były może takie jeszcze bardziej zagubione i podchodziły do tej pracy może bardziej odpowiedzialnie, ale z kolei dzisiejsza, nazwijmy to młodzież, tak stary się odezwał, jest dużo bardziej otwarta i dużo bardziej komunikatywna niż tamte osoby. Tamte osoby, które wtedy pracowały, to powiedzmy, to są ludzie, którzy dzisiaj już mają 30, nie, na karku. Mimo wszystko dla nich to było jeszcze, dla części z nich, rozmawianie przez telefon z obcymi osobami, no, wywoływało bardzo duży stres. Dzisiaj ja obserwuję, że raz, że jest to dużo dla nich swobodniejsza sprawa, dla niektórych nadal pozostaje. No i oczywiście druga sprawa, praktycznie kwestia językowa. Też jeżeli klient, powiedzmy, zagada po angielsku, dla dużej części nie jest to absolutnie problem. Wtedy jeszcze istniał ten problem, że jednak faktycznie szukało się i ten język angielski, jeżeli faktycznie gdzieś projekt wymagał takiego skilla, no to było wow, fajnie, że mówi po angielsku. Dzisiaj tak naprawdę jest to standard.
No dobrze, ale zakładam, że nie po to zresztą prowadzimy tę rozmowę, żeby wspominać pewne czasy, bardziej próbujemy to jakby odnieść do czasów dzisiejszych, żeby potem zastanowić się, tak jak brzmi zresztą pytanie tego podcastu, dokąd to wszystko zmierza. Czyli rozumiem znowu, przyszedłeś, zostałeś to, co zostałeś, trochę opisałeś, jak to wyglądało, ale rozumiem, że ten stan był może nie tyle niezadowalający, co na pewno się zmienił. Może właśnie dlatego, że był niezadowalający, może dlatego, że standardy ogólnoświatowe też poszły w tym kierunku. Natomiast jakbyś trochę powiedział o szkoleniu, bo ja rozumiem, że tak jak mówię, nie szkoliliśmy się, czy nie szkoliliście się w technologii, to szło gdzieś w bok, natomiast szkoliliście kadry call center i tutaj znowu patrząc na twój życiorys, firma Helikon się skończyła w taki czy inny sposób, zaczęła się Akademia Telemarketingu, a więc pewne przedsięwzięcie, które jednak zakładało szkolenia i to rozumiem, że zakładało szkolenia nie dla jednej firmy, ale szkolenia dla branży.
Tak, znaczy gwoli ścisłości, na szczęście Helikon się nie skończył. Helikon jeszcze działał przez wiele, wiele lat. Natomiast ja faktycznie skończyłem współpracę z Helikonem, chociaż Helikon był taką wyjątkową firmą i to powtarza bardzo wiele osób. Nie wiem, co ona miała w sobie, że faktycznie funkcjonowała taka choroba, która się nazywa helikonizm. Czyli było to małe uzależnienie. Natomiast faktycznie potem ujawnił się mój taki idealizm w działaniu i postanowiłem podzielić się wiedzą, którą gromadziłem, którą cały czas budowałem i przez którą się też przetarłem, budując call center, i założyłem Akademię Telemarketingu. Był to projekt szkoleniowy, gdzie od początku chciałem się skoncentrować na szkoleniu menadżerów przede wszystkim, ale jakby były dwa obszary tak naprawdę tego wszystkiego. Z jednej strony to było przekazywanie, dzielenie się swoją wiedzą, którą ja już zdobyłem. I to była taka suma wiedzy, którą ja zdobyłem podczas powiedzmy 10 lat mojej pracy w marketingu, bo jakby ten marketing się niewiele różni, czyli zarządzanie i marketing to jest bardzo tutaj się niczym nie różni. Czy to jest call center, czy to jest tak naprawdę fabryka włóczki, ale również zarządzanie właśnie procesami sprzedażowymi czy obsługowymi w kontekście właśnie w kanałach telefonicznych, czy w kanałach, ja to wolałem wtedy słowo zdalnych. I na tym chciałem się z jednej strony koncentrować, to jest ten jakby drugi obszar. Na trzeci obszar, no to jest moje mimo wszystko wykształcenie, które okazało się, że ktoś mi... Parę osób powiedziało, że mimo, że ja nie skończyłem nigdy szkoły trenerów biznesu, natomiast skończyłem 4-letnią szkołę bycia nauczycielem i to uważałem i uważam do dzisiaj, że jest to najlepsza szkoła szkoląca nauczycieli czy trenerów, ponieważ ja pamiętam, że na pierwszym roku, właściwie w pierwszym miesiącu studiów, ja już dostałem żywy organizm do swoich, nazwijmy to, eksperymentów. I ja faktycznie przez 4-5 lat. Wiesz co, no to było to ogromnym stresem, ale nie o tym, tak? W każdym bądź razie, no jest ta umiejętność przekazywania wiedzy, na pewno mi bardzo mocno pomogła i była tym takim upewniaczem, że mogę to robić. Dała mi jakąś tam legitymację, że mogę przede wszystkim ludzi szkolić. W związku z tym organizowałem szkolenia otwarte, zamknięte dla firm w zakresie właśnie, w jaki sposób to call center powinno działać, ale to był jeden obszar. Ale drugi obszar to też próbowałem być od samego początku takim, jakby to powiedzieć, katalizatorem, a może bardziej organizatorem budowania tej wiedzy. Ponieważ tak, zawsze miałem gdzieś pokorę w sobie, że jakąś tam wiedzę mam, ale ona nie była ani kompletna, ani pełna, ani ta wiedza w Polsce nie była do końca odkryta, żeby móc powiedzieć, że tak jest na pewno. Zawsze się pojawiało mnóstwo zależności, zależy i tym podobne rzeczy. I ja sobie pomyślałem, że warto byłoby mimo wszystko zacząć budować tą wiedzę. I Akademia Telemarketingu była takim miejscem, gdzie próbowaliśmy mimo wszystko zachęcić ludzi do tego, żeby ten zasób
Takie forum call center 0,5.
No, myślę, że tak, może 0,3. Ja nie ukrywam, że wtedy poległem. To znaczy się wtedy była... Jeżeli dzisiaj bardzo często w rozmowach mówimy, że branża jest zamknięta, nie chce się dzielić, nie chce rozmawiać ze sobą. Może nie dzielić, to może zrozumiałem, ale nie chce, ma problem ze sobą, z tym, żeby rozmawiać czy udostępnić jakiekolwiek informacje. No to wtedy to w ogóle w zasadzie ludzie się spotykali, patrzyli na siebie dookoła i czekali nie wiadomo na co. Nie było takiej otwartości, którą już wtedy na przykład widziałem podczas jakichś zagranicznych wojaży.
Także było to... dotyczącej konferencji, to jakby ta słabość nadal jest. Natomiast ja też rozumiem, że poza takim, jakby powiedziałeś, poległo, czy też nie udało się, ale rozumiem, nie udało się w tej warstwie wymiany doświadczeń, no to zakładam, że szkolenia...
Tak, dokładnie tak.
Szkolenia funkcjonowały.
Szkolenia funkcjonowały. Tak naprawdę większość tych szkoleń, które w efekcie się były realizowane, to były szkolenia dla konsultantów. Było strasznie duże zapotrzebowanie na szkolenia, nie dla outsourcingu, nie dla firm outsourcingowych i nie nawet dla tych dużych podmiotów, z tego względu, że te duże podmioty kierują się zupełnie innymi. Ja wręcz odradzałem i do dzisiaj odradzam tego typu organizacjom, żeby zatrudniały na przykład mnie, bo uważam, że to jest wyrzucony pieniądz. Ja uważam, że to są firmy, które powinny inwestować w trenerów, czyli muszą mieć wewnętrzne, po pierwsze, procesy, procedury szkolenia pracowników, a z drugiej strony dobrze przygotowanych i stale rozwijających się ludzi, trenerów, niekoniecznie znowu po szkołach trenerskich, ale po jakimś przeszkoleniu, dobrym przeszkoleniu w zakresie jak stać na deskach, ja to tak nazywam. I między innymi efektem tego było stworzenie takiej pierwszej w sumie Akademii Trenera Call Center, której dwie edycje w zasadzie udało nam się fajnie zrealizować. No i to jest taki mały sukces, który na pewno udało mi się osiągnąć w zakresie właśnie szkoleń. Potem pojawiły się projekty bardziej doradcze.
Naturalną konsekwencją szkoleń zawsze jest pewnego rodzaju doradztwo i to doradztwo.
Tak, znaczy tych rzeczy nie można od siebie tak naprawdę oddzielić. Ja nigdy nie byłem trenerem, który przychodził i powiedział, że ja jestem tylko na przykład od szkoleń i ja na przykład nie powiem, jak zrobić coś, tylko bardzo często było tak, że ja wchodziłem jako trener, a kończyło się na tym, że ja gdzieś tam poprawiałem jakieś procesy, tak? A potem się sprawa odwróciła z kolei, czyli więcej było, pojawiło się tych projektów doradczych związanych z budowaniem nowych struktur lub ich restrukturyzacji i przy okazji siłą rzeczy no, te kompetencje szkoleniowe no, znajdywały
się. Powiedz jeszcze, wracając do tych projektów, co wtedy było największym wyzwaniem nie dla Ciebie, bo to już żeśmy trochę słyszeli, to co było wyzwaniem dla rynku, bo zakładam, że teraz jesteśmy gdzieś w roku 2010, tak? Kolejne 5 lat minęło, rynek się trochę zmienił. Co z perspektywy Ciebie jako doradcy, więc człowieka, który jest proszony przez uczestników rynku o pomoc, co było dla tych firm największym wyzwaniem i gdzie im tej wiedzy czy tych kompetencji brakowało?
Ja bym powiedział, że największym wyzwaniem były pieniądze. I to we wszystkich aspektach. To znaczy, mniej więcej od 2008 roku nastąpiło straszne parcie na sprzedaż, ale po prostu zaryzykuję stwierdzenie okrutne. Tu nam ujawnia się typowy rozdźwięk pomiędzy marketingiem i sprzedażem, pomiędzy działami, czy wręcz dyrektorami tych dwóch obszarów, gdzie z jednej strony marketing, no może jest bardziej bliżej jeszcze obsługi klienta, bo jemu zależy właśnie na tym, żeby było fajnie i ładnie. Natomiast menadżerowie sprzedaży no, są rozliczani z nowej krwi, ze świeżej krwi, z targetów. W związku z tym te targety raz, że rosły, dwa, że no były cały czas, było straszne ciśnienie na tego, żeby było sprzedać jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Efekty były takie, że no szukano rozwiązań jakichkolwiek, byle sprzedać, tak? Efektem było to, było powstanie, zaryzykuję nawet setek outsourcingowych podmiotów mniejszych czy większych, które powstały tylko po to, żeby na przykład pracować dla jakiegoś telekomu. No i bardzo szybko się wykładały, no bo raz, że te telekomy, najczęściej telekomy bardzo często zmieniały swoje strategie i warunki współpracy. Często osoby, które się zajmowały tym, to były osoby, które jeszcze powiedzmy miesiąc wcześniej były normalnymi konsultantami na infolinii w jakiejś tam firmie i stwierdziły na przykład po pół roku pracy i takich ludzi kilku spotkałem, którzy, że oni w zasadzie wiedzą już wszystko na ten temat i mogą otworzyć własne call center.
Trochę o takiej złej presji.
Tak, to znaczy to są jakby dwa aspekty. Z jednej strony sami menadżerowie call center nie potrafili się przeciwstawić temu, nie chcieli, no bo to był pieniądz. Druga sprawa, no to było takie próba wykorzystania tego jakby outsourcingu głównie jako siły sprzedażowej. Konsekwencją było uruchomienie, nazwijmy to, modelu rozliczenia success fee, który co do zasady nie jest zły, natomiast ten model, który został tutaj w Polsce zaimplementowany, spowodował, że stawki spadły do takiego poziomu, że przyjmijmy, że 8-godzinna praca call center jednego stanowiska to jest około 40 paru złotych za godzinę. Taka jest realna. Powiedzmy, że za 32 zł to jest jeszcze ok, ale te 42 zł to byłoby tak, że byłoby idealnie. Czyli firma zarabia, agent dostaje wynagrodzenie. Nie twierdzę, że wynagrodzenie, nie wiem, jakieś na poziomie kilku tysięcy złotych, ale powiedzmy adekwatne do pracy, którą wykonuje. I są opłacone oczywiście wszystkie overheady. Jest przede wszystkim pieniądz na to, żeby była zapewniona jakość, czyli kontrola, szkolenia bieżące i zbudowanie odpowiedniej atmosfery w pracy.
To już niekoniecznie inwestycje.
I teraz w przetargach pojawiły się różnice pomiędzy na przykład 32 zł a 15 zł, czyli pojawiały się nagle firmy, które oferowały 15 zł za godzinę. I teraz bardzo wiele firm szło na to. No bo jak to mówiła reklama, po co przepłacać? No i przepłacali, a kończyło się tak, jak się kończyło, tak? Że ja też doradzałem, na przykład miałem takie projekty, gdzie ktoś do mnie przyszedł i mówi, chcielibyśmy wypracować, jak zatrudnić dobry outsourcing. No dobra, no to pracujemy, ale w połowie, tylko że nasz dział finansowy to właściwie nam sugeruje, żebyśmy się kierowali ceną. Okej, okay, no to ja mówię, no to zmieniamy w takim razie koncepcję, jak pracować z G. No bo macie dużą szansę na to, że możecie dobrze trafić, czyli ktoś, kto zaproponuje niską cenę, jest dalej profesjonalny. Natomiast ja wiem, że pewnych rzeczy się nie da zrobić, czyli musicie wiedzieć, w jaki sposób pracować z taką organizacją, jak wymagać, żeby osiągnąć swoje cele, nazwijmy to biznesowe, jak się nie utopić, bo to nadal musi być współpraca. To nie jest tak, że wy będziecie kazać, a oni będą robić. Ja
myślę, że trochę ten wątek już żeśmy, że tak powiem, albo inaczej konsekwencje zjawisk, o których mówisz, poruszaliśmy w wątku pod tytułem Dlaczego nie lubię call center, bo właśnie stąd się wzięła ta niechęć i to zepsucie rynku. Natomiast trochę uciekając od tej, dyskusji, idąc trochę dalej do przodu, to powiem tak, dalej. Znowu szkolenia, doradztwo. Też w pewnym momencie pojawił się w Twojej notce, pojawia się tytuł audytora. Rozumiem, że on jest o tyle ciekawy, przynajmniej z mojej perspektywy, że pokazuje, że jednak call center to są pewne standardy i standardy, które można nie tylko wprowadzać, ale również można porównywać, przestrzegać, no bo taka jest rola audytora. Ale jakbyś trochę ten wątek pociągnął. Jesteśmy, czy na jakim etapie byliśmy, kiedy zacząłeś być audytorem i jak to wygląda dzisiaj?
Ten odcinek jest trochę taki wspomnieniowy. Jeżeli dobrze pamiętam, to był gdzieś chyba sierpień 2010 albo 2011 roku, 2010 raczej. Ja napisałem dla jednej z gazet, wtedy była taka gazeta wychodziła, która się nazywa Outsourcing Magazine. Napisałem taki artykuł, który mam wrażenie, że wywołał burzę. W każdym razie tytuł tego artykułu to było Branża potrzebuje standardów. Faktycznie byłem głęboko przekonany co do tego, ale był też to taki artykuł trochę prowokujący, ponieważ rok wcześniej pewna organizacja opowiedziała, że właśnie trwają prace nad wprowadzeniem standardów pracy w call center, że teraz rekrutacja, taki był wątek główny, że rekrutacja będzie się odbywać według standardów. No okej, czekałem rok, nic. Funkcjonował wtedy coś takiego jak KIK. KIK, czy jakoś coś takiego to się nazywało. To był taki internetowy system certyfikacji kompetencji agenta. I no, można powiedzieć, że to były dwie takie rzeczy. Potem nastąpiła jakaś konferencja, na której się starły te trzy, czyli moja ciekawość, bo nie chcę tego nazywać sceptycyzmem, z autorami tamtych konceptów. No i następnie jakby zostałem troszkę zaangażowany w to, żeby normę N15838 tutaj w Polsce zacząć promować, wdrażać i faktycznie się zaangażowałem, zacząłem ją tłumaczyć, zacząłem pisać artykuły na ten temat, stałem takim właśnie też wiodącym audytorem tej normy, także mam nadzieję, wrażenie, że znam niemalże każdy przecinek tej normy, no ale to jest tak, że z jednej strony norma jest taka standaryzacja i tego typu norma jest potrzebna, natomiast z drugiej strony menadżerowie nie zobaczyli w niej, czy firmy nie zauważyły w niej wartości, bo faktycznie jest to taki standard wewnętrzny, który bardzo wiele rzeczy porządkuje, ale biznesowo niewiele wnosi. Znaczy,
może inaczej, to może znaczy nie tyle niewiele wnosi, co wydaje się niewiele wnosi, bo myślę, że to jest tak jak ZISO.
Wydaje się niewiele wnosi. Wiesz co, to jest sytuacja taka, jak kiedyś właśnie na targach w Berlinie podszedłem i tak trochę zażartowałem, podszedłem do call center tureckiego, jednego, drugiego, bo każdy się chwalił, że oni tą normę mają. I co się okazało, że ja mówię, ale po co wam ta norma, nie? Tak trochę dla żartów. On mówi, oni tacy oburzeni. Ja mówię, dla nich to jest oczywiste, oni muszą to mieć. Bo pamiętajmy, że Turcy głównie obsługują rynek niemiecki. I okazało się, że jakby rynek niemiecki zaczął wymuszać od swoich partnerów pewnych standardów. I dla nich ten N15838 był właśnie takim standardem. Podobnie z Wielkiej Brytanii CCAM, czy COPC amerykańskim, To są tamte normy, nazwijmy, są normami jakby prywatnymi może bardziej, ale to są też normy, standardy, które zakładają, że jeżeli firma ma taki standard, to działa. Ja nie muszę sprawdzać ich poszczególnych procesów, bo jeżeli oni się legitymują, czyli ktoś, jakaś zewnętrzna jednostka weryfikuje to, to tak jest. Norma N15838 ma jedną wadę w stosunku do tych innych norm, czy w stosunku do innych standardów, nie norm, że tamte standardy determinują rozwój. Czyli one zakładają, że rok do roku ma być o ileś procent, na przykład o 5, o 10% lepiej. A tutaj jest to norma, pamiętajmy, która została narzucona przez Komisję Europejską. Ona nie jest obowiązkowa, ale jest to pewien wymóg, może inaczej, jest to pewien standard narzucony, który powstał jako odpowiedź na niską jakość obsługi klienta. Także jakby temat na początku gdzieś tam wybuchł w 2000 bodajże 13 roku i potem bardzo szybko ucichł. Jest jedna firma audytorska, która czy certyfikacyjna, która sobie robi to na spokojnie i kolejne certyfikacje, całkiem fajne, zresztą wdraża, ale generalnie szału w Polsce nie ma i nadal firmy nie rynek się broni. Natomiast ta norma nadal pozostaje, słuchajcie. No, norma kosztuje, powiedzmy, w PKN-ie kosztuje tam, nie wiem, 80 zł. I jest to w sumie taki krótki przewodnik do tego, jak call center powinno być zorganizowane. Czyli jest tam pewna struktura obszarów, na które należy zwrócić uwagi. Ja sam bardzo chętnie korzystam przy audytach takich organizacyjnych, operacyjnych właśnie z tego dokumentu i każdemu na to polecam.
No, teraz powiedzmy, trafiliśmy w czasy współczesne, już jakby darujmy sobie rozległość historyczną. Jesteśmy w czasach obecnych, jak dzisiaj. Jak dzisiaj twoim zdaniem, biorąc pod uwagę te swoje doświadczenia, co się zmieniło, co się nie zmieniło, co jest takim największym wyzwaniem, a za chwilę potem dojdziemy do tego, co w przyszłości. Ale mówię, najpierw jeszcze zróbmy taką analizę stanu obecnego.
Co się zmieniło w stosunku do lat poprzednich? Jest to pierwsza rzecz, no oczywiście technologia, tak? Czyli jeżeli w momencie, kiedy startowaliśmy, tak jak powiedziałem, ta technologia była droga i mało dostępna, tak dzisiaj technologia jest praktycznie dostępna, zaryzykuję stwierdzenie, nawet
jak
dla każdego.
Jak zresztą, zauważmy, że...
Tak, jest ten postęp technologiczny jest tak duży i tak szybki, i tak dynamiczny, że tak naprawdę rok do roku te zmiany są takie, że o czym my rozmawialiśmy rok temu, to dzisiaj wydaje nam się to już odległą historią. Natomiast tak, pierwsza zasadnicza zmiana, no to jest oczywiście technologie VoIP-owe, które zdominowały w ogóle komunikację, obsługę telekomunikacyjną, tak? Czyli w ogóle same łącza. Niewiele zmieniło się, jeśli chodzi o kwestie preferowanych kanałów komunikacji. To znaczy, jak ja zaczynałem, to był już, weszliśmy w taki motyw, kiedy pojawiało się więcej niż tylko jeden kanał komunikacji, więcej niż telefon, bo pojawiły się e-maile, pojawiły się SMS-y. Natomiast każdy, mimo wszystko, z tych kanałów komunikacyjnych funkcjonował jako odrębny silos. To się nazywało wtedy już może nie call center, nie contact center, nawet jakiś tam multi-channel. Teraz pojawiają się już koncepty bardziej złożone i bardziej skomplikowane. No bo przede wszystkim od kilku lat mówi się już o kanałach komunikacyjnych takich, no bardziej może się wydawać egzotycznych jeszcze na samym początku, czyli na przykład media społecznościowe. Tak, że media społecznościowe przestały już pełnić rolę tylko rozrywkową, czyli rozmawiania między sobą użytkowników, ale stały się też kanałem obsługi klienta. Czy czat, który na początku, pamiętam jeszcze czat z lat, powiedzmy, końca lat 2000, 2009-2010, który jak się nie przyjął, a teraz nagle wybucha ze zdwojoną siłą. Rozwój technologii mobilnych. Kiedyś były to głównie SMS-y, dzisiaj SMS-y już tak naprawdę straciły na swoim znaczeniu, poza wysyłaniem notyfikacji, ale pojawiają się aplikacje mobilne. Zaczyna się inne wykorzystanie aparatu telefonicznego, czy właściwie już teraz się nie mówi o aparacie telefonicznym, a o smartfonach. Więc tutaj te możliwości automatycznie spowodowały, że contact center zaczęły zmieniać swoje znaczenie. w większości przypadków cały czas jeszcze jesteśmy w tym modelu mimo wszystko takim starym. To znaczy większość contact center obsługuje procesy prostsze, może nie proste, ale te telefoniczne. Ale jeżeli powiedzmy trend jest taki, że my powinniśmy myśleć i rozmawiać przede wszystkim na tym takim wyższym poziomie strategii i contact center powinno obsługiwać i już powoli to robi. Są takie firmy w Polsce, które to dobrze, już fajnie robią, obsługują tą wielokanałowość, czy multikanałowość, czy omnikanałowość wręcz, z takim skutkiem, że jest to autentyczna wartość dla klienta.
Tutaj zakładam, że tak naprawdę tutaj to nie tyle samo call center, bo ono wiele nie może, to bardziej jest kwestia gotowości zamawiającego, aby taką opcję zaoferować, bo to on musi wpuścić do swoich systemów klienta, za pośrednictwem call center musi dać dostęp, ale rzeczywiście.
Dobra, czyli mamy technologię, żeby już też się nie ten. Drugi aspekt to jest aspekt ludzki. No przez 10 lat, słuchaj, zbudowano zastępy fachowców, tak? To znaczy się ludzie, którzy zaczynali 10 lat temu. Przecież jest na rynku mnóstwo ludzi, którzy mają doświadczenie w call center dużo większe niż ja, tak? Są firmy, które trwają dłużej, tak, niż ja, nawet dłużej niż 25 lat, czyli takie, powiedzmy, najstarsze outsourcingowe call center. W związku z tym ludzi, którzy znają się na tym naprawdę, jest naprawdę dużo. Były takie momenty, były takie pojedyncze lata, gdzie były bardzo duże transfery, bardzo duże zmiany na tych czapkach. Teraz jest to coraz rzadsze. To też jest taki fajny objaw, że firmy zaczynają w jakiś tam sposób lojalizować również menadżerów między sobą. Więc te firmy też rozwijają się w taki sposób, że zauważyłem, że szczególnie wewnętrznych call centrach najczęściej rolę menadżera call center powierza się jakiemuś pracownikowi jako menadżerowi projektu, czyli zrób coś. I bardzo szybko dochodzi się do tego, że nie, my potrzebujemy fachowca i ci fachowcy się znajdują, bo oni już są. Jak ja w Holicon zakładaliśmy, ja nie byłem człowiekiem, który się na tym zna, ale w Poznaniu był też problem z pozyskaniem takich ludzi, których można było wykorzystać. To raz, że to były takie czasy, że nie było, a dwa, że w Poznaniu no też nie było takiej kadry. No trzeba byłoby ich ściągnąć tak naprawdę na przykład z Warszawy, co się zresztą tak się w efekcie się stało, tak? Dwa lata później. Także czyli ten aspekt ludzki. Zmieniło się na pewno też podejście pracowników do pracy i myślę, że cały czas tutaj nie do końca nadążamy, aczkolwiek bardzo dużo pracy jest wkładane na pewno w to, w jaki sposób zarządzać właśnie tym tak zwanym pokoleniem Y, tak? Czy za chwileczkę będzie pokoleniem Z, czy milenialców, no różnie już to się nazywa. Natomiast jest to na pewno bardzo duże wyzwanie, z którym firmy muszą się zmagać. Moim zdaniem temat w bardzo wielu przypadkach nie jest rozwiązany, temat szkoleń. On generalnie cały czas leży. Bardzo elementem rozwijanym od mniej więcej 3 lat, pewną barierą, która w rozwoju tej branży w tej chwili stoi, to jest ogromne, pewne ograniczenia funkcjonowania tej branży. Tak to nazwę, zaryzykuję. Czyli próba takiego odgórnej regulacji tego rynku, nie tylko tego, ale pośrednio nam się obrywa, poprzez różnego rodzaju ustawy, rozporządzenia, zarówno lokalne, jak i europejskie. Jest to oczywiście, jest to efekt dwóch rzeczy. To znaczy po pierwsze rozwoju usług, które tworzą pewną bardzo dużą pomysłowość dla różnych ludzi, którzy wymyślają różne pomysły. Pamiętajmy, że w branży call center bardzo obrywa się za różnego rodzaju działania, bo my dzwonimy i coś proponujemy, tak? Natomiast nie zawsze ten pomysł tego telefonu, czyli z czym my dzwonimy, jest do końca uczciwy. Ale częściej się mówi o to, że call center zadzwoniło i coś zrobiło, niż nie tak, niż ktoś, że ktoś sprzedał w nieodpowiedni czy niepoprawny sposób. I teraz, ponieważ mamy bardzo dużo usług, bardzo dużą łatwość wejścia w posiadanie danej usługi czy produktu, więc z automatu zaczynamy, nie potrafimy się obronić przed tym, więc ktoś nas na siłę zaczyna bronić i dbać o nasze interesy, o ochronę danych osobowych, o właśnie sprzedaż czy zawieranie transakcji na odległość i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Tutaj patrząc z boku, i teraz... to powiem tak, trochę to jest właśnie ten wątek, który tam żeśmy zawiesili parę razy, no, ponieważ sama branża jakby nie dopracowała się, czy samo środowisko, ani dobrych standardów, ani dobrych praktyk. I
tak,
tutaj
tak.
Jakby niestety siłą rzeczy musi się liczyć z tym, że tutaj Unia nie śpi. Różni politycy mają w ogóle łatwość zarządzania różnymi rzeczami, więc rzeczywiście w sytuacji, kiedy sama branża się nadstawia i takie skuchy robi, no to musi się z tym liczyć. Więc myślę, że trochę jest to takie nawiązanie do wątku, który wcześniej podjął, czyli dobre standardy, dobre praktyki. Gdyby one były w branży, to branża nie musiałaby być regulowana.
Natomiast niewątpliwie to jest coś, co bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie tej branży, czy w ogóle sposobów tych komunikacji. Zresztą nie tylko, no bo powiedzmy cały e-commerce dostał w tym roku mocny strzał i chłopaki i dziewczyny muszą się naprawdę mocno napracować i wydać trochę pieniędzy do kancelarii prawnych, żeby dostosować różnego rodzaju regulaminy, zapisy i tym podobne rzeczy. Natomiast to na pewno te wszystkie przepisy zewnętrzne nie ułatwiają nam pracy. Zgadzam się z tobą, że branża nie potrafiła się samoregulować. No to jest efektem tego, że nie rozmawiamy ze sobą. Te problemy są podobne też w innych krajach, powiedzmy sobie szczerze. Nie wykorzystujemy bardzo dużo szans. Ja myślę, że to tyle. To znaczy na pewno mogę powiedzieć tak. Branża nie jest bardziej profesjonalna niż była lat temu, powiedzmy 10. Mówiąc o profesjonalnej branży, mówię o pewnej odpowiedzialności branży jako całości, czyli zespołu firm razem. Natomiast na rynku ja zauważam bardzo dużą profesjonalizację pojedynczych firm. I naprawdę z pełną odpowiedzialnością mógłbym, nie będę tutaj robić reklamy, ale znam kilka, może nawet kilkanaście firm, za które byłbym w stanie poręczyć, jako firmy naprawdę godne zaufania. I teraz tak, o co mi chodzi, mówiąc o godne zaufania? To są firmy, które z jednej strony odpowiedzialnie podchodzą do biznesu, czyli potrafią zakontraktować dany projekt w taki sposób, że on jest, że jeżeli coś jest możliwe do zrobienia za dane pieniądze, nie jest to na granicy ryzyka biznesowego, dajmy na to, ani dla zleceniodawcy, ani dla zleceniobiorcy. Dalej, są odpowiedzialni względem swoich menadżerów, czyli dbają o na przykład chociażby same szkolenia. To nie jest takie oczywiste, bo to cały czas leży ten aspekt szkolenia menadżerów i kadry trenerskiej. I trzecia sprawa to jest aspekt odpowiedzialności względem swoich pracowników, czyli właśnie umiejętność pracy z tym pokoleniem Y, albo też otwieranie się na zatrudnienie osób starszych, żeby wyjść też troszkę poza taki standard, że to jest praca na chwilę dla studenta. I to ja nazywam to dużą odpowiedzialnością. Jest coraz więcej takich firm, co mnie bardzo cieszy, które potrafią powiedzieć nie wezmę tego projektu, bo to jest... powiedzmy, mi się to nie opłaca, albo jest to złe, albo wręcz nawet nieetyczne. I te firmy, które próbują właśnie w jakiś sposób wykorzystać podmiot trzeci, no mają coraz trudniej.
I teraz kolejne 5 lat, czyli patrzymy w rok 2020, też to taka piękna data. Co wtedy? Dokąd zmierzamy, patrząc na to, co z twojej perspektywy 15 lat obserwujesz ten rynek, 10-15, tak, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, twój wkład został doceniony, jak ty jako ekspert i człowiek ze środka, jak patrzysz na to, dokąd to wszystko zmierza?
Dokąd to wszystko zmierza? Słuchaj, no to jest tak, że... Są dwa aspekty. Jeden, nazwijmy to aspekt taki marketingowy, o których się mówi od kilku lat, to są tak zwane trendy. I wśród tych trendów to jest oczywiście chmura. I ja bym raczej mniej powiedział o chmurze, bo to jest jakby aspekt technologiczny, ale na pewno trend... No tak, ale jest to, na pewno istotną zmianą jest sposób właśnie dystrybucji czy udostępniania przez dostawców systemów specjalistycznych. I to się zmienia, i to zauważyłem w tym roku szczególnie, kiedy wzięliśmy się za taki projekt Czas na Kas. Zmieniło się to radykalnie, ponieważ próbowałem znaleźć alternatywę na przykład dla właśnie rozwiązań udostępnianych w formie usługi. Czyli o ile na przykład te 10 lat temu ja musiałem kupić serwer, musiałem kupić całą infrastrukturę, o tyle ja dzisiaj kupuję po prostu usługę dostępu do czegoś, gdzie co wisi sobie gdzieś tam w chmurze, w jakiejś serwerowni, odpowiednio zabezpieczone i tym podobne rzeczy i ja korzystam z tego. Ja płacę, to nigdy nie będzie moje, ale ja korzystam najzwyczajniej w świecie z pewnego oprogramowania, które jest mi potrzebne do realizacji procesów biznesowych. I to jest świetne i uważam, że to jest trend, który na pewno będzie się rozwijał. Drugim trendem na pewno to jest social media. I znowu, social media trzeba rozpatrywać w dwóch aspektach. Oczywiście technologicznym, no bo musi być jakaś logika biznesowa czy technologiczna, która łączy te dwa światy, czyli strategię komunikacyjną, z tym, żeby ta informacja odpowiednio dotarła do odpowiedniego agenta, gdzieś została zapisana, gdzieś nastąpiła pewna jakaś tam reakcja. A druga sprawa, no to jest kompetencyjna, czyli ktoś musi odpowiednio zaplanować ten proces. Trzecim trendem z pewnością to są, nazwijmy to, kolejne w ogóle kanały komunikacji, czyli wideo, czat. Cały czas jest, ja wyszukuję takie fajne zastosowania, tak jak na przykład rozwiązanie wideo dla osób głuchych. To jest też bardzo ciekawa historia, bo z wideo było tak, że na początku nie do końca było wiadomo, fajny trend, ale co z tego wynika? Natomiast jak się zaczynamy odnajdywać fajne zastosowania tych kanałów, to już jest zupełnie inna rozmowa. Podobnie z czatem. Tak? W jaki sposób zastosować, w jakich obszarach, w jakich branżach. Więc to jest to. Ale tu mówimy cały czas o takich, wiesz, o takich rzeczach, które gdzieś tam krążą jako takie trendy oficjalne. Ale ja odważę się już dzisiaj powiedzieć o takim trendzie, o którym się mało mówi w branży naszej, w branży call center, ale do mnie ten trend dociera z bardzo wielu innych również branż. Tym trendem jest człowiek. Tym trendem jest człowiek i uważam, że to jest hasło, które będzie obowiązywało szczególnie w następnym roku. Troszkę powtórzę to za Natalią Hatalską.
B2B, B2C, but human to human.
Tak, to znaczy, to jest kilka aspektów, natomiast to jest tak, że mówiąc o człowieku, jako oczywiście kliencie, że klient nie jest podmiotem, nie jest przedmiotem, nie jest uczestnikiem jakiejś tam transakcji, ale jest przede wszystkim człowiekiem ze swoimi emocjami, ze swoją empatią, ze swoimi problemami. Druga sprawa to jest człowiek oczywiście w formie pracownika, który też wykonuje tą pracę. Zobaczmy, jak powolutku zaczynają się zmieniać przestrzenie w ogóle pracownicze, że to już nie są te kurniki takie, gdzie są poszatkowane przestrzenie, tylko jest taki trochę bardziej wolny wybieg, te przestrzenie są bardziej user-friendly i call center bardzo często mniej przypomina call center, a bardziej biuro, gdzie pracuje się zupełnie inaczej się myśli. Pojawia się też taka wielozadaniowość na zasadzie takim, że nie pracuje się tylko i wyłącznie już, ja nie tylko odbieram telefon, ale ja uczestniczę w jakimś przedsięwzięciu. No i trzeci obszar, no to jest ludzie w kontekście też ludzi, którzy zarządzają i tworzą procesy, którzy zaczynają uczestniczyć w tym, zaczynają rozumieć. Są firmy, poznałem ludzi, którzy pokazali tak naprawdę, w jaki sposób w kulturę organizacyjną zaczyna się wdrażać takie procesy, gdzie menadżerowie zaczynają uczestniczyć w życiu tego najniższego, w życiu bardziej klienta. Teraz nie wiem, czy oglądasz, ale na jedynce od kilku tygodni jest taki program Kryptonim Szef.
W wersji amerykańskiej.
Jest to uważne, że...
Od dłuższego czasu funkcjonuje to na Discovery.
Tak. I teraz ja znam firmy, które to robią. Czyli prezesi, oni się nie przebierają, co prawda, ale oni idą do klienta i rozmawiają. Wyobraź sobie teraz, nie wiem, dyrektora finansowego, który spotyka się z użytkownikiem końcowym i rozmawia z nim o jego problemach, tak? I nagle wywraca mu się do góry nogami całe jego myślenie o tym, o jego pracy.
Tak, to jest świetny temat, który chętnie pociągnę i myślę, że to jest temat na następny odcinek, bo on się trochę wiąże z tym, o czym rozmawialiśmy 2 tygodnie temu o firmie klientocentrycznej. Cieszę się, że w twoim myśleniu call center też ten wątek przebija, bo to znaczy, że przyszłość jest jasna. Natomiast jeszcze korzystając z tej okazji, że no, zrobiliśmy taki krótką podróż w czasie, ale też z pewnym celem, czyli rozumiem, że trochę żeśmy zaczęli, skąd to się wzięło, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. Myślę, że w przeciągu najbliższych 10-15 minut tak byśmy tego nie omówili, bo właśnie to temat rzeka na przyszły odcinek. Natomiast już tak trochę kończąc i konkludując, to powiem tak, przyczynkiem i powodem tej rozmowy, odmiany ról, formatu takiego, a nie innego i tematu, tym się dzisiaj zajmiłem, była nagroda. Nagroda o tyle fajna, że mimo wszystko zagraniczna, branżowa, uznana, 10-letnia. Więc chciałbym Cię spytać tak, jak Ty tą nagrodę odbierasz i czym dla Ciebie ta nagroda jest, co ona tak naprawdę znaczy, a trochę również w tym samym kontekście, co ta nagroda spowoduje, co będziesz chciał rozwijać jako człowiek uznany i doceniony.
No to znaczy tak, ta nagroda jest przede wszystkim dla mnie ogromnym, z jednej strony wyróżnieniem, ale jeszcze większym zaskoczeniem. To znaczy ja tą nagrodę znam od wielu, wielu lat. Widziałem poprzednich laureatów, kim są i tak dalej. Widziałem, jak były wręczane i było to naprawdę jakby sprawa super i nigdy nie widziałem się w roli osoby, która odbiera tą nagrodę. I przyznam się, że w momencie, kiedy okazało się, że to ja jestem laureatem tej tegorocznej nagrody, to miałem nogi jak z waty. Prawda jest w ogóle, jakby już troszkę wyszedłem, bo to już byłem strasznie zmęczony tam po całym dniu siedzenia na konferencji. Maria opowiadała tam o tej osobie, która wygra. Ja prawdę mówiąc nie słuchałem, bo jakby nawet nie brałem nigdy pod uwagę, że to tak się wydarzy. Tylko nagle jakoś ludzie zaczęli dziwnie na mnie spoglądać i...
Ale poczułeś napięcie wokół się.
Poczułem napięcie i za dużo faktów się wokół tego, co mówiła Maria, zaczęło się zgadzać z tym, że to jakoś tam pasowało do mnie, ale ja odrzucałem to, że to na pewno nie. To, że ktoś jest z Poznania, no to ktoś pewnie z Poznania jeszcze przyjechał. To, że ktoś biega maratony i ultramaratony, no fajnie, że nas tylu jest, ale jakby no to cała ta merytoryka gdzieś jakby nie... Odrzucałem ją. No ale tak, taka była historia. No i okazało się na koniec dnia jeszcze, że wszyscy dookoła wiedzieli. Tylko nie ja. I okazało się, że od kilku miesięcy były zbierane informacje, różne zdjęcia moje, co ja robiłem, czym się interesuję i nie wiadomo co jeszcze. Natomiast jakby faktycznie, jak już, żeby znowu pozbyć się trochę tych emocji, bo one wracają. Za co jest ta nagroda? Może tak. Ta nagroda jest przyznawana dla osobom, które wywarły taki wyjątkowy czy bardzo duży wpływ na rozwój branży customer care. Czyli to nawet nie jest za jakieś takie, nazwijmy to bardzo osiągnięcie, czyli na przykład najszybsze przebiegnięcie maratonu, a jest to bardziej właśnie zabiegnięcie tego maratonu i za systematyczne wręcz tworzenie pewnej wartości dla branży customer care w Europie. No i tak, no i znowu jest mi głupio właśnie, że trochę się tak czuję, że
Polska jest w Europie, po prostu.
Tak, że jesteśmy, że zostałem, że to co robię, no wiem, że to znaczy ja czuję jakby misyjność tego robię, czuję wagę i czuję, że jest to dobre, natomiast bardzo się cieszę, że ktoś to dostrzegł, tak? To jest tak, jak rozmawialiśmy wiele razy, że fajnie, jak ktoś komentuje, cokolwiek mówi na ten temat, co się robi, no bo dostajesz automatycznie takiego paliwa i ta nagroda była dla mnie takim ogromnym właśnie zastrzykiem wysokooktanowego paliwa do dalszego działania. Tak to może podsumuję. Także no, straszna duma, straszne zadowolenie. Dziękuję. Gdzie na tym paliwie je dojadę? To znaczy, no dalej robimy, to jest takie potwierdzenie, że to, co robię, ma sens. To, że nagrywamy ten podcast, że rozmawiamy, on dociera, słuchajcie, nawet nie wyobrażacie sobie, ile odsłuchów jest właśnie z innych krajów niż Polska. To znaczy, ja sobie zdaję sprawę, że te wszystkie media i formy komunikacji czy marketingu, jak podcasty, na przykład wideokasty i tak dalej, są popularne bardziej mimo wszystko w Europie, a w Polsce jeszcze nie do końca odkryte, ale statystyki mi pokazują, że naprawdę około 20% odsłuchów to jest na przykład z Niemiec. No mam nadzieję, że rozumieją po polsku. Aczkolwiek może wyjechali. Jest też z Wielkiej Brytanii, z RPA jest bardzo dużo odsłuchów, także no nie wiem, czy tam nasi są, czy po prostu podoba im się nasz głos. Natomiast no No, fakt jest taki, że robimy, że jest to fajne paliwo, które nam daje. Gdzie dojedziemy? Ja zamierzam robić swoje, to znaczy nie planuję objazdu po Polsce i podpisywania zdjęć. Nie, ja uważam, że jakby chcę dalej jakby zasłużyć na tą nagrodę, jakby chcę potwierdzić, że ta nagroda faktycznie jest słuszna. Od kilkunastu miesięcy staram się z dużą systematycznością, mimo pewnej ostrożności, realizować pewne kolejne kroki działania forum. Ja myślę, że niedługo popełnię jakiś taki artykuł o takiej wizji, co dalej i jakie jeszcze rzeczy mam w planie. Natomiast ja zamierzam robić swoje, tak? Może tak. To nie jest kwestia tego, że teraz ta nagroda zmienia u mnie coś takiego, że będę teraz się ogrzewał w blasku chwały. Nie, robię swoje. Myślę, że też te emocje powolutku już po tygodniu padają. Także jeszcze raz przy tej okazji chcę wszystkim podziękować za wszystkie słowa gratulacji, za wszystkie lajki, rączki do góry, bo to jest strasznie, strasznie miłe i to fajnie robi
na przyszłość. To też dla naszych słuchaczy taki ważny sygnał, że teraz miał argument, dodatkowy argument za tym, żeby słuchać, za tym, żeby się włączać w dyskusję, bo jesteśmy w mainstreamie. To nie jest tak, że jesteśmy na spokój i się uczymy. To jest 2004 rok, kiedy Maćku na własnej skórze uczyłeś się coś, co już dawno odkryli. Tylko tak naprawdę teraz jest z nami odpowiedzialność. Jesteśmy krajem europejskim. Nasza branża jest częścią branży europejskiej, czy nam się to podoba, czy nie. I w związku z tym przestańmy już myśleć zaściankowo. Zacznijmy po prostu tą dyskusję prowadzić. No, takie mamy wyzwania, takie mamy forum call center, jakie sobie budujemy. I broń Boże, to nie znaczy, że jakoś się do tej, chcesz tu się w twoim blasku pogrzać. Natomiast zwracam uwagę na jedno. No, to już jesteśmy na tyle dojrzali, na tyle duzi, że musimy po prostu coś z tym wszystkim zrobić. Musimy tą branżę pociągnąć trochę dalej. I tyle. I wszystkich słuchaczy zachęcam, aby teraz jeszcze goręcej komentowali, albo może żeby wreszcie zaczęli komentować i uczestniczyć, bo jak Maciek mówi, to paliwo jest potrzebne, a cel jest taki, że trzeba po prostu tą branżę cywilizować, profesjonalizować i dorastać do nagród, które zaczyna ta branża otrzymywać. Maćku, dziękuję Ci za dzisiejszy odcinek. On był, mówię, trochę trudny również dla mnie, bo bycie w roli prowadzącego wcale nie jest łatwe, to od razu mówię, także z chęcią w przyszłym odcinku się zamienimy. Na dzisiaj to już tyle. Dziękujemy, że jesteście z nami tutaj w tej wirtualnej przestrzeni naszego podcastu. Żegnamy się z Wami, Piotr Merkel, tym razem jako prowadzący.
I Maciej Buś, dziś w roli dumnego gościa.
Cześć!
Cześć!